Między небом а землей.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w przededniu Święta Niepodległości, które będzie leitmotivem naszej dzisiejszej audycji. Czy widzieliście Państwo, że kiedy wybuchały kolejne powstania niepodległościowe, ogłaszano to zambon w polskich kościołach? Za moment przypomnimy nie tylko o tym fragmencie działalności kościoła w czasach zaborów. Spróbujemy także przekonać do niemożliwego, czyli jak zjeść ciastko i jednocześnie podzielić się ciastkiem, a właściwie nie ciastkiem, tylko rogalem. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W Wielkopolsce znamy postawy wielu duchownych, które przyczyniły się do pielęgnowania tożsamości narodowej, by wymienić choćby tak ikoniczną postać jak ksiądz Piotr Wawrzyniak. Dzięki Kościołowi i wierze naród polski mógł przetrwać 123 lata niewoli fizycznej. Ale Kościół od zawsze uczył przede wszystkim wolności wewnętrznej człowieka. Takiej wolności, która pomaga przetrwać wszelkie zniewolenie zewnętrzne. Więcej na ten temat mówi ksiądz Tadeusz Magas, duszpasterz Ludzi Pracy i Wielkopolskiej Solidarności. Rozmawiał z nim Hubert Jach.
Nie da się jakoś, jak w naszym przypadku, w naszej historii ojczyzny naszej, nie mówić o tym tysiącleciu chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie. Od 1966 roku, kiedy nauka Chrystusa stała się podwaliną naszej państwowości, Kościół zawsze był z narodem, były zawsze z ludźmi i te wszystkie, te dzieje, które się przez naszą ojczyznę przewaliły, przetoczyły, to przecież zawsze były związane z Kościołem. Obecność księży, duchowieństwa w tej historii takiej tej dalszej i tej najbliższej, ale tamtej dalszej, to na przykład wszystkie wiadomości o powstaniach, to ogłaszane były w kościołach. Wszystkie nabory do wojska były ogłaszane w kościołach. Pomoc materialna, duchowa, ale również medyczna była ze strony Kościoła w tamtych czasach zawsze bardzo ważna, znacząca. Także ta historia jest tak zaznaczona bardzo tym takim mocnym obecnością Kościoła, duchowieństwo w życiu narodu. Nic się nie działo bez obecności księży, takie znaczące, które było troską o państwo i ludzi. Czas rozbiorów, to polskość była tylko w kościołach.
Czy religijność Polaków jest jakoś powiązana z patriotyzmem, z miłością ojczyzny?
To wielka mądrość, też się nawiąże jednym zdaniem do historii narodu wybranego, żydowskiego. 400 lat niewoli egipskiej. Ten naród się ostał dzięki wierności swojej religii. Tożsamość ich tam się zachowała. I tutaj też ta mądrość Polaków, oni jakby sercem czuli, że jeżeli nie zdradzą Boga, będą wierni, to ich tożsamość polsko się zachowa. Zwyczaje, tradycje, język, to przecież tylko w kościołach to mogło się odbywać, jak jeszcze mogło się odbywać, ale to właśnie to jedynie ostało się dzięki wierze. To już jak sercem człowiek czuje, że są pewne wartości, które jak się nie zdradzi, jest wierny się tym wartościom, to się zachowa swoją tożsamość. Tak jak w tej chwili widzimy teraz, proszę zobaczyć teraz tak, zamiast mówić o narodzie, to się mówi o społeczeństwie. Nie naród, a społeczeństwo. To jest to różnica wielka. To naród konkretnie, język, kultura, tradycja. Stąd też mówiąc o tamtym czasie, to dzięki, ja myślę, do bezradnego tutaj megalomanii, dzięki Kościołowi, dzięki naprawdę pięknej postawie duchowieństwa, polskość się stała jeszcze tak w rodzinach polskich. Kościół uczył, to wszystkim taka jest wartość, uczył tej wolności wewnętrznej człowieka. Jak człowiek jest wolny, nieuzależniony, sobie poradzi z tą niewolą, tą fizyczną taką też, ale jak wewnętrznie człowiek jest zniewolony, to już później sobie nie poradzi. To jest taki właśnie człowiek, który można wszystko zrobić, sterować, wykorzystać. Także to tam oczywiście zgadzam się, że to wolność i tożsamość nasza ostała się dzięki Kościołowi. Proszę, mimo zaborów, mimo wielkich kar, ludzie do Częstochowy szli. Te pielgrzymki to przecież było takim fenomenem na ten czas. Mimo takich strasznych kar, bo to tak samo jak wszystkie takie nabożeństwa patriotyczne, które miały miejsce w kościołach, to też ludzie płacili za to cenę.
Dzieci wrzesińskie, prawda?
Tak, to jest przykład już taki bardzo, już taki już wymowny, jak to dla tych dzieci była wartość, uczenie się w języku, religię się uczyć w języku polskim. Ach, i to płacili też wielką cenę, za co zapłacili. I to tak, to trzeba powiedzieć, tak słowa spontę, to przecież to, żeby aż dzieci, one czuły, jak jest krzywda uczyniona wobec nas Polaków, że one przecież nie mają tej edukacji takiej politycznej, społecznej, ale wiedziały, że można powiedzieć nie. Są granice, których nie można przekraczać. I one się zachowują, powiedziałbym, wzorcowo. Także tu czasem się możemy być zawstydzeni ich tą powstawą.
To, że polski naród przetrwał okres 123 lat zaborów, to też niesamowita zasługa tych ludzi, którzy kultywowali pracę u podstaw. I wśród tych ludzi byli też księża, tacy jak ksiądz Piotr Wawrzyniak.
To jest, Wielkopolska jest znana z tej takiej pięknej postawy, mądrej postawy, kiedy nie można było inaczej uczynić tutaj. To też właśnie tutaj w zasadzie przykład właśnie tych zakładania, to w Kaliszu też taki, chyba ksiądz Lisiecki był też taka postać z ogromnym taki też duchu patriotyzmu, a zarazem tej takiej postawy społecznikowskiej, który wiedział, że trzeba być ludźmi, pomagać im przetrwać, zakładać banki, czy zakładać właśnie szkoły tutaj przez nas, żeby utrzymać właśnie polskość. I to przygotowanie takie u podstaw zaowocowało później taką piękną postawą, że to jednak nie godzili się wszyscy na jakąś taką kolaborację, na jakąś współpracę z nimi. Tak, tu jest, pan ma rację, że to jest bardzo ważne, takie Wielkopolska tak pokazała ten przykład, jak można umieć wykorzystać te możliwości, które prawo tylko dawało, a nie było wielkiego prawa. Można było tak, prawda, przejść obok i stworzyć no i właśnie banki, szkoły. To taka była przykład takiej, myślę, że takie pozarządowe, takie wspólnoty. Tu myślę, że też ładnie to tworzyły te wszystkie towarzystwa, które były takie paramilitarne, one by tworzyły w formie takiej koleżeńskiej, towarzyskiej, jakiejś takiej właśnie młodzieńczowej, harcerskiej, młodzieńczej, a to zarazem była też taka już praca, przygotowanie do takiej decyzji już później poważniejszej. Mhm.
Jak ważne jest w pojęciu polskiego patriotyzmu wiara?
To, co zostało nam przekazane przez ojców naszych, Bóg, honor, ojczyzna. Ja to pokazuję w ten sposób, rozwijam tę myśl, że jeżeli jest w sercu wiara, jest Bóg, jeżeli jest w sercu Bóg, to jest wtedy honor. Jak jest honor, to jest też miłość do ojczyzny. Jak nie ma Boga, to nie ma honoru. Wiadomo, jaki ten honor jest wtedy. Można go kupić za różne jakieś takie wartości, jakieś tam świecidełka, czy właśnie jak czasem się rozmazuje to pojęcie ojczyzny. Co to jest? Prawda? To Europa cała, prawda? Jestem Europejczykiem, a nie tam właśnie Polakiem. Więc widzimy, jak to sprytnie jest czynione. A wtedy tam ci ludzie czuli, że tak nie można. Jest Bóg, honor i ojczyzna. Dla nas wartościami są, które jest chrześcijaństwo. Autorytetem tych wartości jest Bóg. Jest ktoś, kto jest autorytetem tego. Umiłowanie ojczyzny wyrastało właśnie z tej głębokiej wiary, także to była wartość. Ojczyzna była wartością. Bóg, honor i ojczyzna. Tak czasem widzimy, jak żołnierze polscy salutują, mają te dwa palce właśnie do tego daszku dobijają. Bóg i ojczyzna. Tak czasem pokazujemy, to było tak zawarte, nie było to jakieś tam przypadkowe. Bóg i ojczyzna. To są te wartości, za które się oddaje życie. Stąd też ta formacja taka sprawiła, że tamte lata i te 100 lat ostatnie, bardzo trudne przecież, można było teraz później odbudowywać, przecież ta Polska była tak zniszczona, zabór rosyjski zdewastował całą tamtą część, no może tutaj zabór pruski można pozwolić trochę rozwinąć od strony takiej gospodarczej, zabór austriacki pozwolił troszkę rozwinąć się od strony intelektualnej, bo Uniwersytet Lwowski, który był rzeczywiście taką kuźnią wielkich tutaj naukowców i takie zaplecze intelektualnego, czy Kraków. Ale teraz scalić kraj zniszczony, momentalnie przychodzi rok 1920. Bardzo wymagający, trudny czas.
Co mogło być takim spoiwem dla ówczesnego społeczeństwa do tego, aby się scalić w jedność?
Uważam, że to ogromne pragnienie ojczyzny. To ci ludzie byli już dosyć upokorzeni, ciągle będąc w zaborach, upokarzani jako tacy niewolnicy do tych najgorszych, bo to była druga kategoria tych ludzi, jako tych w zaborach, to oni, ogromna była tęsknota za ojczyzną. Ta tęsknota tych ludzi, którzy ponad 100 lat w niewoli, w zaborach, ogromna tęsknota mieć swoją ojczyznę. To była na pewno dla nich wielka tęsknota. To czuło się i dlatego ta ojczyzna, mimo tych różnych przecież też podziałów, różnych takich spojrzeń, ale ta troska ojczyzny tam była u tych polityków, mogła być przykładem dla obecnych tej współczesnej rzeczywistości. Mimo podziałów, a oni, to ojczyzna była na pierwszym miejscu. Troska ojczyzny.
Wzorujemy się na świętym Marcinie. Tak jak on dzielił się szatą z potrzebującymi, tak i my. Choć inaczej niż wtedy, chcemy pomagać bezdomnym i potrzebującym. Mówi wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Ksiądz Łukasz Łukasik zachęca wszystkich do zjedzenia świętomarcińskiego rogala, ale najlepiej takiego caritasowego, który ma swój konkretny, charytatywny ciężar. Więcej szczegółów w rozmowie z Jackiem Butlewskim.
Jesteśmy w przededniu Święta Niepodległości. Poznańska Caritas rozprowadzać będzie świętomarcińskie rogale. Ile dokładnie?
Jutro, dzień 11 listopada. Dla każdego poznaniaka jest to ważny dzień. Wspominamy świętego Marcina, szczególnie właśnie związane z obchodami imienin ulicy Święty Marcin. Natomiast my oczywiście jak co roku rozprowadzamy rogale świętomarcińskie. Staramy się być spadkobiercami tradycji, którą zapoczątkował ksiądz Jan Lewicki, który wymyślił taki sposób przekazywania środków i wspierania potrzebujących. I przygotowaliśmy prawie 25 tysięcy takich rogali, które będziemy rozprowadzać i na terenie parafii poznańskich i podpoznańskich, w szkołach, co miało miejsce już w minionym tygodniu, a także w samym centrum tych obchodów, czyli na ulicy Święty Marcin, przy Zamku Cesarskim, ale także przy kościele Świętego Marcina, gdzie narodziła się ta tradycja.
Tych stoisk 11 listopada będzie bardzo, bardzo wiele. Czasem trudno się odnaleźć, czasem trudno się przecisnąć przez te wszystkie stragany rogalowe, ale są tacy, którzy szukają właśnie stoiska Caritas, prawda? Przychodzą specjalnie do Was.
Nasze stoisko zawsze jest oczywiście oznaczone naszym logiem. To oczywiście czerwony namiot, tak jak jaki kolor jest także logo Caritas. Także serdecznie zapraszamy w dniu jutrzejszym do nas. Dlatego, że ufam także, że poprzez tą naszą akcję uda nam się wesprzeć również organizację Wigilii na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Poznań może szczycić się właśnie tym, że organizuje największą w Polsce Wigilię dla potrzebujących. I my właśnie przez tą sprzedaż rogali, przez to rozprowadzanie rogali wśród poznaniaków, z jednej strony chcemy utrzymać tradycję związaną z samym twórcą tych rogali, księdzem Janem Lewickim, a z drugiej strony także z celem, który on wówczas wymyślił. Może tylko przypomnę, że właśnie kiedy pod koniec XIX wieku wymyślił rogala świętomarcińskiego, znaczy rogala, którego my dzisiaj tak nazywamy, wówczas przekazywane pieniądze były na organizację właśnie Wigilii dla bezdomnych. Bogaci poznaniacy kupowali rogale, a ci biedni mieli je rozdawane za darmo, ale także właśnie ze środków, które udawało się wtedy zebrać, przekazywano to właśnie na potrzebujących, na pomoc dla nich. I także my gdzieś właśnie wchodząc w tą tradycję, nie sprzedajemy tych rogali w sposób komercyjny dla własnego zarobku, ale także dlatego, aby przekazać je potrzebującym, dochód z tego przekazać właśnie na organizację Wigilii na Targach Poznańskich.
Do 24 grudnia jeszcze trochę czasu, ale czy przygotowania już ruszyły?
Oczywiście przy organizacji takiej Wigilii trzeba przynajmniej kwartał wcześniej zacząć już tą Wigilię obchodzić i ją przygotowywać, dlatego my już od września rozpoczęliśmy przygotowania na tegoroczną Wigilię. Jak co roku oczywiście ponad 1000 osób weźmie w niej udział i prawie 1000 wolontariuszy, którzy są zaangażowani. Są to wolontariusze z różnych poznańskich szkół, bo przecież ta tradycja trwa już od wielu lat i dzięki temu możemy z jednej strony także pomagać potrzebującym, ale z drugiej strony także uczyć dobroczynności najmłodsze pokolenie.
Ale na razie, zanim święta Bożego Narodzenia, święto Niepodległości, rogal świętomarciński i nawiązanie, przypomnienie ważnej dla Kościoła postaci, a więc świętego Marcina, który patronuje ulicy i który był też darczyńcą, takim wielkim darczyńcą.
Tak, oczywiście święty Marcin tym zasłynął, z czego co jest jakby najbardziej znane, czyli oddanie swojego płaszcza ubogiemu. I my tak naprawdę, chociaż może nie wprost naśladujemy świętego Marcina, chociaż i czasami oddajemy swoje rzeczy, to chcemy przede wszystkim gdzieś wpatrywać się w niego i brać z niego przykład w kwestii właśnie tego spojrzenia na ubogich, na potrzebujących, którzy są wokół nas i którzy może czasami nie mają odwagi gdzieś mocno i głośno wołać o pomoc. Czasami właśnie gdzieś żyją na marginesie i są niezauważani, a jednak my chcemy
gdzieś ich zauważyć, chcemy powiedzieć, że są dla nas ważni i chcemy przede wszystkim im pomóc, nie tylko w spędzeniu Wigilii w sposób godny, ale także po to, aby gdzieś z tej ich trudnej sytuacji gdzieś ich wyprowadzać, starać się, aby właśnie mogli w sposób godny, właściwy żyć.
I w czasach świętego Marcina i w czasach dzisiejszych, mimo że mamy XXI wiek i rok 19 tego stulecia, nadal te osoby potrzebujące są, prawda? I w Poznaniu także.
Z najnowszych badań, z najnowszych statystyk wynika, że jest około 1000 bezdomnych. Ta liczba właśnie zawsze waha się między 900, 1000, 1200, ale zawsze próbuję to zobrazować w taki sposób, że w Poznaniu mamy 600 ulic, czyli każda ulica ma 1,5 osoby bezdomnej. To tak mocno wtedy pokazuje, ile tych bezdomnych jest, bo często gdzieś na tych ulicach oni nie są widziani, pochowani gdzieś w parkach, śmietnikach czy miejscach gdzieś odległych od szumu naszego codziennego zabiegania, no ale oni rzeczywiście tutaj koczują w naszym mieście, na terenach, które sobie poszukali, w miejscach, w których się gdzieś próbują ukryć. I właśnie my próbujemy gdzieś w naszym działaniu z jednej strony ich poszukać, ale z drugiej strony także odnaleźć dla nich drogę taką, aby móc ich sprowadzić również na nowo do jakby funkcjonowania takiego, jakie my znamy na co dzień, poprawnego, który jest przyjęte w społeczeństwie.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Serbinowski, który konfrontuje nas z dzisiejszym ewangelicznym pytaniem o wiarę w zmartwychwstanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, i po raz kolejny w naszym życiu spotykamy się ze Słowem Boga. A dzisiejsze spotkanie z naszą liturgią słowa chciałbym zacząć od pewnej historyjki, od pewnego opowiadania. Otóż w brzuchu pewnej mamy, która jest w stanie błogosławionym, żyją sobie dwa bliźniaki. Jeden nieśmiało pyta drugiego: wierzysz w życie po porodzie? Pewnie, że tak. Musi coś być po porodzie, odpowiada drugi. Może jesteśmy tutaj, aby przygotować się na to, czym będziemy później, kiedy stąd wyjdziemy. Pierwszy: co za niedorzeczność, po porodzie nie ma żadnego innego życia. Jak miałoby wyglądać to inne życie? Ten drugi: nie wiem, ale na pewno tam będzie więcej światła niż tutaj. Może będziemy chodzić używając naszych nóg i będziemy coś jeść wkładając to do naszych ust? Co za absurd! Zdenerwowany odpowiada pierwszy: chodzenie po nogach jest możliwe, jedzenie ustami też. Śmieszny jesteś, spójrz, ta pępowina, która jest połączona z naszymi brzuszkami, to ona daje nam jedzenie. I powiem ci jeszcze raz, po porodzie nie ma żadnego innego życia, zapomnij o nim. Natomiast ja wierzę, mówi drugi, że musi być tam coś innego. Może to będzie całkowicie inne od tego, do czego tutaj jesteśmy przyzwyczajeni. Ale co ty mówisz? Przecież wiesz, że nikt po porodzie nie wrócił z powrotem na miejsce, skąd wyszedł. Poród jest końcem życia i basta. Zobacz, życie to egzystencja w ciemności i wilgoci, w jakiej my się znajdujemy, i nic więcej. Ten drugi: nie wiem, jak to będzie po porodzie, ale na pewno zobaczymy mamę i ona zatroszczy się o nas. Ty wierzysz w mamę? I gdzie ona teraz jest? Mama? Co to za słowo? Gdzie ona teraz jest? Dookoła nas. To dzięki niej i w niej żyjemy. Bez niej ten nasz cały świat nie istniałby. Wiesz, mimo wszystko ja nie wierzę w inne życie. Nie wierzę w inne życie, które miałoby się zacząć po porodzie. Nie widziałem nigdy żadnej mamy i logicznym jest, że jej nie ma. Okej, mówi drugi. Ale czasami, kiedy jest spokój i cisza, nie wyczuwasz, jak ona głaszcze ten nasz cały świat? Wiesz, myślę, że istnieje jakiś inny świat, jakieś inne życie, które na nas czeka, a na które teraz przygotowujemy się. I czuję, jak z dnia na dzień coś coraz bardziej popycha nas ku temu światu. Drodzy radiosłuchacze, tyle tej historyjki. Wierzysz w inny świat, inne życie? Dlaczego stawiam to pytanie? Ponieważ do takiego pytania prowokuje nas dzisiejsza Ewangelia. Punktem centralnym dzisiejszej Ewangelii jest Jezus, który pozostaje w konflikcie z Sadyceuszami. Czy jest zmartwychwstanie? To jest centralne pytanie dzisiejszej liturgii słowa. A Sadyceusze twierdzą, że nie ma żadnego zmartwychwstania. Kimże oni byli? Byli jednym z najważniejszych ugrupowań politycznych i religijnych w czasach Jezusa na terenie Palestyny. Wielu zwolenników tego ugrupowania należało do rodu kapłańskiego. Wielu należało też do świeckiej arystokracji Jerozolimy i Judei. Sadyceusze próbowali wpływać na władzę polityczną i z tego też powodu byli o wiele bardziej skłonni do kompromisów politycznych niż faryzeusze czy Eseńczycy. Przyjmowali także greckie zwyczaje, ulegając helenizacji. Natomiast przekonania religijne Sadyceuszy były bardzo konserwatywne. Ich doktryna czerpała tylko z pierwszych pięciu ksiąg Biblii, czyli z prawa, z Tory. Wyznawali najważniejsze prawdy zawarte w tych księgach, czyli że Bóg wybiera Izraela i istnieje konieczność posłuszeństwa przepisom prawa mojżeszowego. Odrzucali natomiast wszystko, co nie było w tych pismach wyraźnie objawione, czyli możliwość bezpośredniej interwencji Boga w historię narodu oraz w życie osobiste danego człowieka. Odrzucali również zmartwychwstanie ciał, nieśmiertelność duszy oraz sąd ostateczny z nagrodą wieczną za dobre czyny, a karą za złe uczynki. Byli oczywiście w konflikcie z faryzeuszami, o tym konflikcie pisze m.in. również Józef Flawiusz. A czy ja, czy ty, czy my naprawdę wierzymy w to inne życie, które zostało zapoczątkowane w nas w momencie Chrztu Świętego? Czy wierzysz w zmartwychwstanie, drogi radiosłuchaczu, czy może m.in. w reinkarnację? Nie przez przypadek wywołuję ten temat, ponieważ wielu chrześcijan nie widzi nic sprzecznego w twierdzeniu, że po śmierci można odradzać się wiele razy i przeżywać kolejne wcielenia. Kilka lat temu przeprowadzane badania CBOS-u razem z Centrum Myśli Jana Pawła II i wyszło, że 26% ankietowanych Polaków przyznawało się do wiary w reinkarnację. Równocześnie te statystyki ukazywały, że 93% Polaków deklarowało się przy tym jako katolicy. Widzimy zatem pewną sprzeczność. Nie da się pogodzić wiary w zmartwychwstanie, w życie wieczne ofiarowane przez Jezusa z wiarą w reinkarnację, ponieważ ona wyklucza chrześcijańską koncepcję zbawienia. Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, a drugi raz ukaże się dla naszego zbawienia, dla tych, którzy Go oczekują. Chrystus bowiem raz umarł za grzechy. Teoria reinkarnacji jest nie do pogodzenia z nauką o zmartwychwstaniu ciała. Drogi radiosłuchaczu, to jak jest z naszą wiarą w to inne życie? Co znaczy, że wierzę w zmartwychwstanie, wierzę w życie wieczne? Do tego tematu powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Historia siedmiu braci, którzy razem z matką zostało schwytanych, ich tortury i męczeńska śmierć, to wszystko jest opisane w pierwszym czytaniu z dzisiejszej liturgii słowa, a następnie refren psalmu, gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga, i jeszcze Ewangelia, w której Jezus debatuje z Sadyceuszami, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, właśnie rozmawia z nimi, że jest zmartwychwstanie. Ten temat, wiara w zmartwychwstanie, jest głównym tematem, na którym dzisiaj się zatrzymujemy. Jezus powie, że ja jestem Bogiem żywym. My, drodzy radiosłuchacze, odczytujemy tę dzisiejszą Ewangelię, czy też wsłuchujemy się w liturgię słowa tej dzisiejszej niedzieli z perspektywy zmartwychwstania, z perspektywy pustego grobu, przemiany życia apostołów, ich męczeńskiej śmierci i głoszenia, że Jezus Chrystus jest Panem żywym, który pokonał śmierć już przez ponad 2000 lat. Ta Ewangelia jest inaczej przez nas słuchana niż przez współsłuchaczy Jezusa Chrystusa. I to wszystko, co opisuje dzisiejsza liturgia słowa, stawia nas również, drodzy radiosłuchacze, w perspektywie oczywiście przemijania ludzkiego życia, przemijania świata, w którym jesteśmy, w którym żyjemy jako chrześcijanie, czyli jako ci, którzy mają tutaj tymczasowy adres zamieszkania. Ale czy wobec tego, że wszystko przemija, co wiara ma nam do powiedzenia? A mianowicie bardzo wiele. Świat przemija, kto zaś wypełnił wolę Bożą, ten trwa na wieki. No właśnie, kiedy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Jeżeli wypełniam wolę Boga z dnia na dzień, to moja codzienność zbliża mnie do wieczności, do której brama została nam otworzona przez zmartwychwstałego Chrystusa. To, co już powiedziałem, pusty grób, przemiana życia apostołów, to wszystko nam pozwala z uniesioną głową wpatrywać się w niebo, czyli w samego Jezusa Chrystusa. Nie da się wytłumaczyć historii czy też faktu śmierci. Nie możemy go nawet oswoić, ale nie musimy wchodzić w niego z przerażającym, paraliżującym lękiem, ponieważ my nie wiemy, co nas czeka w chwili śmierci. Oczywiście w chwili śmierci bios, kiedy nasze życie doczesne zacznie się rozpadać, kiedy nasze ciało będzie się rozpadać, krótko też mówiąc. My wiemy, co, a bardziej kto nas czeka. Przecież sam Jezus zapewnił apostołów: idę do Ojca, aby przygotować wam miejsce, mieszkanie, a gdy zostanie ono przeze mnie przygotowane, to przyjdę po każdego z was, abyście wy też tam byli, gdzie i ja jestem. Wiara w zmartwychwstanie. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy świat próbuje nam wykraść tę fundamentalną prawdę, że my żyjemy na tym świecie przez chwilę, ale przed nami cała wieczność, która ma być wiecznością szczęśliwą, wiecznością przeżywaną, wpatrując się w twarz Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, właśnie w taki sposób bezpośredni. A dzisiejszy świat chce nam wykraść tę prawdę, mówiąc, że i tu, i teraz nie ma żadnego innego życia. Ten współczesny świat jest podobny do tego pierwszego bliźniaka, który mówi, nie ma żadnego innego życia po porodzie. Poród jest końcem naszego życia. Chciałby się powiedzieć, tak jak śmierć tutaj na świecie jest końcem wszelkiego życia. Słowo Boże, Jezus Chrystus mówił nam, że nie. Niebo jest dla nas osobą, to Chrystus zmartwychwstały, z którym połączymy się i będziemy stanowić jedno. Tylko czy wierzę w to? Każdy z nas jako chrześcijanin ma być osobą, która patrzy w niebo, ale mocno stoi, twardo stoi na ziemi. Tak przeżywamy cierpienie. Przeżywamy prześladowanie. Zresztą Jezus o tym też zapowiada i o tym będziemy słyszeć więcej w przyszłym tygodniu. Być może będziemy doświadczać jakiegoś okrutnego cierpienia z powodu wyznawanego imienia Jezus. Być może, ale my żyjemy dla wieczności i ten świat nie jest końcem. I tak jak rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie historią, chciałbym też zakończyć inną. Otóż w średniowiecznym klasztorze żyli dwaj mnisi związani ze sobą głęboką przyjaźnią. Jeden z nich nazywał się Rufus, a drugi Rufinus. I gdy znajdowali wolny czas, siadali obok siebie i dyskutowali na temat wieczności, życia wiecznego w niebieskiej Jeruzalem. Rufus był mistrzem murarskim, a zatem wyobrażał sobie to odnowione miasto ze złotymi bramami, zdobione drogocennymi kamieniami. Rufinus natomiast był organistą i widział tę nową Jerozolimę jako rozbrzmiewającą niebieskimi melodiami. I zawarli pewien układ. Kto pierwszy umrze, wróci następnej nocy, aby zapewnić przyjaciela, że rzeczy wyglądają dokładnie tak, jak sobie je wyobrażali. I miało wystarczyć tylko jedno słowo. Jeśli było tak, jak myśleli, to mieli powiedzieć po prostu Taliter, czyli właśnie tak. Gdyby było inaczej, ale przecież to było niemożliwe, mieli powiedzieć aliter, inaczej. Pewnego razu Rufinus umiera. organista zasnął, jego serce przestało bić przy organach, a jego przyjaciel Rufus czuwał noc po nocy, tydzień po tygodniu i czekał na przyjście swojego przyjaciela, by usłyszeć to słowo taliter, tak sobie to wyobrażali. Minął rok i w rocznicę śmierci nagle Rufinus przychodzi do Rufusa. Ten wpatrzony w niego czeka, aby usłyszeć to jedno słowo taliter. Rufinus milczy, dlatego Rufus wypowiada, pyta taliter, czyli jest dokładnie tak, jak myśmy sobie o tym wyobrażali. Natomiast Rufinus, kręcąc głową, wypowiada dwa słowa. To taliter, aliter. To jest coś całkowicie innego. Rufus bardzo szybko pojął, że niebo jest czymś nieskończenie większym od tego, co sobie wyobrażali, będąc razem tutaj na ziemi. Że życie wieczne przekracza nasze możliwości rozumienia, naszą percepcję. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie i piękne rzeczy przygotował Bóg tym, którzy w Niego wierzą, którzy pełnią Jego wolę, którzy przeżywają swoją codzienność właśnie z Nim, każdego dnia, dzień po dniu, razem w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i Wam, aby każdego dnia obumierał w nas sadyceusz, który nie dowierza w życie wieczne, w zmartwychwstanie, i abyśmy coraz bardziej byli podobni do tych, którzy całym swoim życiem mówią: wierzę, wierzę, Panie, w życie wieczne, ale dzisiaj również przywołuję Ducha Świętego, proszę o Ducha Świętego, wzmocnij w moim życiu wiarę w życie wieczne i w zmartwychwstanie. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pozostańcie z Panem Bogiem.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią. Kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dla Państwa dzisiejszy program. Dobrego popołudnia.
Między niebem a ziemią.